witam Państwa serdecznie na wykładzie otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mam zaszczyt organizować ten wykład wspólnie z Kołem Naukowym Europe, poświęconym sprawom Unii Europejskiej i toczącym się wokół tego sprawom gospodarczym, społecznym, no i politycznym też jak najbardziej. No, dzisiejszy temat, nowa rzeczywistość geopolityczna, armia nowego wzoru, to coś absolutnie kluczowego. Świat stoi na wielkim zakręcie. Mamy przyspieszającą rywalizację chińsko-amerykańską, wojnę nowej generacji na wschodzie, mamy kryzys jedności Zachodu i jesteśmy my, między Rosją a Niemcami w tradycyjnym naszym położeniu. Uważam, że no, chyba nie ma w Polsce lepszej osoby do opowiedzenia o tej sytuacji niż nasz dzisiejszy gość. Jest to były współpracownik polskich, ale także amerykańskich ośrodków badawczych, człowiek, który rozmawiał o geopolityce, uczył się jej także od czołowych strategów amerykańskich. Człowiek, który obronił doktorat z geostrategii Zachodniego Pacyfiku, po czym napisał o tym książkę, swoją pierwszą w 2016 roku, Pacyfik i Eurazja o wojnie. Od no już prawie dekady jeździ po Polsce, robi wykłady o geopolityce, a od no już ponad 2 lat, można powiedzieć, na pełnej determinacji ze swoim think tankiem krzewi polską myśl strategiczną wśród społeczeństwa obywatelskiego. Zanim oddam mu głos, chciałbym przeprowadzić taki krótki eksperyment myślowy. Chciałbym, żeby każdy z nas sobie tak w głębi duszy odpowiedział. Pamiętacie Państwo taką imprezę jak Euro 2012 w Polsce i Ukrainie, prawda? Kto z Państwa wtedy myślał o rzeczach, które dzisiaj się dzieją? O rywalizacji chińsko-amerykańskiej, o tym, co się dzieje na wschodzie, o kryzysach wewnątrz Unii Europejskiej. Jedna osoba na pewnie około 200 osób, czyli no, przyznacie Państwo, że bardzo mało. Nasz gość mówił o tym już wtedy. Także proszę przywitać go oklaskami. Prezes Strategy and Future Jacek Bartosiak.
Na wykładach byłem w chyba raz czy dwa, więc jak tylko został mi zaproponowany teraz w tej jesiennej sesji, gdy no, z tym COVID-em trochę okazało się, że można się spotkać, to skorzystałem z tego zaproszenia. Bardzo dziękuję i tym bardziej dziękuję za taką frekwencję, bo musieliśmy, jak się okazało, zmieniać zaplanowaną salę na dużo większą, więc tym bardziej dziękuję, a niech ci, co tylko będą nas oglądać, niech żałują, że nie są na żywo. Także pozwolę sobie doprecyzować ten wykład i nie będzie slajdów, tylko porozmawiamy sobie. Rozumiem, że większość z Państwa studiuje ekonomię, czy się interesuje ekonomią, z której spotykamy się w takim, a nie innym miejscu, na Wydziale Ekonomicznym. Więc ja postaram się trochę opowiedzieć o strukturze ekonomicznej, o tych sprawach związanych z ekonomią, no bo przecież na pewno wszyscy wiemy, że głównie chodzi o ekonomię. Reszta to tylko jakieś tam dodatki, można powiedzieć, trochę zmieniając słowa wypowiedziane już przez klasyka polskiej polityki jakiś czas temu. Może jesteście młodzi, to nie pamiętacie, ale premier Miller bodajże tak kiedyś powiedział, że tam ekonomia, a reszta to jakieś tam faworki, czy dodatki, czy coś tam, czy ozdobniki. Już sam nie pamiętam, szczerze mówiąc, było to tak dawno, ale coś w tym guście. Więc zacznę od tego, że opowiem o pewnej rzeczy. Później ją trochę doprecyzuję, a potem chciałbym oddać Państwu głos, bo to jest najfajniejsze, bo w tym jest strasznie dużo młodych ludzi. Jestem szalenie ciekawy, jak w ciągu ostatnich 2 lat, a właściwie w wyniku COVID-u były przerwy w takich otwartych wykładach, co młodzi ludzie myślą po ostatnich 2 latach. A 2 lata to nie tylko pandemia, ale to ewidentne złamanie łańcuchów dostaw, ewidentnie coś się dzieje w świecie. Mamy kwestie naszej granicy wschodniej, mamy kwestie związane no, z takim poczuciem niepewności, więc jestem bardzo ciekawy, jak widzicie siebie i swoją przyszłość i jak wy oceniacie i czego was uczą właściwie na Wydziale Ekonomicznym. Jestem bardzo ciekawy takiego dialogu i porozmawiania. Ale zacznę może od czegoś takiego bardziej usystematyzowanego. Otóż rzeczywiście ja i grupa osób ze mną zajmujemy się tymi sprawami już od dłuższego czasu. Mówiliśmy o tym, co się będzie działo na Zachodnim Pacyfiku, co się działo będzie w rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Mówiliśmy o tym, jak Polska się w tym odnajduje, czy powinna odnajdywać. No i gdy mówię te słowa jesienią, w listopadzie roku 2021, mam bardzo dziwne uczucie. Właściwie można być mieszane uczucia, ale czy są mieszane, to już sam nie wiem. Mam bardzo dziwne uczucia. Otóż właściwie te wszystkie rzeczy się spełniły. Nie? Jeżeli weźmiecie na przykład książkę Rzeczpospolita między lądem a morzem, jej wstęp, jak wiecie, pisze się wstęp na końcu, pisałem w lipcu roku 2018, 3 lata temu z okładem, wsadził mojej matki, to podsumowując tę książkę, to powiedziałem, co się będzie teraz działo. Wszystko to się wydarzyło albo dzieje. Sam zajrzałem te książki z tydzień temu i przeczytałem sobie swój własny wstęp i trochę sam mi włosy stanęły dęba. Dlatego, że to jeszcze nie koniec drogi. To jeszcze nie koniec drogi. I o tym chciałbym z wami porozmawiać dzisiaj. Gdy ostatni otwarty wykład, bo to, że w spotkaniach mniejszych to są, albo tak jak w Złotych Tarasach ostatnio, to zdarzają się, prawda, czy w mniejszych gremiach, ale tak na uniwersytecie, przed młodzieżą. Ostatni raz, i nie na Zoomie, prawda, czy na jakimś komunikatorze na odległość, tylko na żywo, miałem w dniu, w którym, dzień przed tym, jak premier ogłosił kwarantannę, tak, to było bodajże w marcu zeszłego roku, we Wrocławiu. I przedstawiałem moment, którym jest świat geopolityczny i że Polska potrzebuje nowej koncepcji operacyjnej dla swoich sił zbrojnych, dlatego że siły zbrojne i cały system odporności państwa stanie się instrumentem polityki państwa i musimy jak najszybciej to mieć. Gdy się teraz spotykam z państwem jesienią, w listopadzie 2021, nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Można dyskutować, jakich, jak małe, duże, średnie, skaczące, latające, fruwające i za ile, ale jest pełna zgoda co do tego. Zastanawiam się, jak się następnym razem spotkamy tu, w tej auli, o czym będziemy rozmawiali. Teraz tak. Właściwie w tym momencie chciałbym zadać wam pytanie, ale zrobię to później. Co wy myślicie jest przyczyną raptem, że z takiego błogiego okresu globalizacji, pełnego rozwoju, wzrostu gospodarczego całego świata, no nierównego, ale jednak wzrostu gospodarczego i globalizacji, tych wszystkich trendów, tych wszystkich doktryn, tych wszystkich haseł, że będzie coraz więcej ruchu, coraz więcej wymiany, przepływy strategiczne, czyli ruch ludzi, towarów, wiedzy, technologii, kapitału, danych, będzie coraz bardziej swobodny. Właściwie no, ideałem jest, żeby był swobodny, bo na tym polega globalizacja. Świat się stał małą wioską. Co się stało takiego, że przez ostatnie dwa lata tak świat się zmienił, że nie jest to takie pewne? I dlaczego taki wydawałoby się szczytny plan i szczytne postanowienie ludzkości, żeby tak zrobić, żeby uczynić świat takim otwartym, no po prostu napotyka na takie przeszkody. Sam się zastanawiam, czego was uczą na Wydziale Ekonomicznym. Co jest przyczyną tego? No bo przyznajmy, co jakiś czas te wszystkie podręczniki trzeba rewidować. Te wszystkie takie opinie głównego nurtu trzeba rewidować. Tymczasem jak świat światem, pewne cykliczne zjawiska się powtarzają. I nasza ojczyzna jest wpięta w te cykliczne zjawiska. I musimy sobie z tym poradzić i również właśnie Armia Nowego Wzoru jest instrumentem radzenia sobie niestety z tym napięciem. Gdzie my jesteśmy, żeby przejść do konkretów? Jesteśmy w napięciu między dwoma bardzo potężnymi zjawiskami, głównymi. Pierwsze potężne zjawisko to jest koniec ładu amerykańskiego, który zapanował po upadku Związku Sowieckiego, gdy Amerykanie ustanawiali reguły gry w świecie. Dzięki temu rozszerzyli NATO o Polskę i inne kraje wschodnie i Unia Europejska również się rozszerzyła. Dwa wielkie mocarstwa, Chiny w pierwszym rzędzie i Rosja kwestionują sprawczość Stanów Zjednoczonych w systemie światowym. We wszystkich domenach. Finansowej, politycznej, światopoglądowej, kapitałowej, technologicznej i tak dalej. Jak to robią? Zaraz może przy pomocy tablicy to rozpiszę. Jednocześnie również kwestionują dominację wojskową Stanów Zjednoczonych. Bo właściwie nigdy nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić, tak, bo się poznaliśmy 5 minut temu, prawda, z większością z Państwa. Zdaję się sobie sprawę z tego, prawdopodobnie wbrew wielu teoriom, których uczą Was na Wydziale Ekonomicznym, ale rynek może zaistnieć i funkcjonować dopiero wtedy, gdy jest stabilność. A stabilność istnieje tylko wtedy, jeżeli są znane reguły gry. A są znane reguły gry i są niekwestionowane, gdy wiadomo, jaki jest układ sił. A układ sił jest znany wtedy, gdy jest albo ustalona i niekwestionowana przewaga lub hegemonia wojskowa, albo jest równowaga wojskowa. Hegemonia wojskowa to jest taka, która nastała po upadku Związku Sowieckiego, gdy Amerykanie robili, co chcieli w Eurazji, a w czasie zimnej wojny była równowaga. Równowaga bardzo korzystna zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Związku Radzieckiego, bo tym sprytnym sposobem Związek Radziecki zapewnił sobie przychylność geostrategiczną oraz związanie ekonomiczne jednej trzeciej planety, a Stany Zjednoczone zapewniły sobie przychylność i związanie ekonomiczne dwóch trzecich planet z sobą jako centrum. Po rozpadzie tego świata Amerykanie narzucili hegemonię i wolność strategicznych przepływów, penetracje kapitałowe, technologiczne itd., itd. Chiny i Rosja ostatecznie odrzucają ten model. Ten model oparty był przede wszystkim o wojskową dominację Stanów Zjednoczonych na planecie Ziemia. To jest kwestionowane zatem wojskowo. Za tym idzie kwestionowanie, w szczególności robią to Chiny, kwestionowanie modelu rozwiązań finansowych, kwestionowanie struktury finansów światowych, łańcuchów wartości, podziału pracy w świecie. Zaraz o podziale pracy w świecie powiem, bo dotyczy to też Polski. Innymi słowy, Polska jest w strefie zgniotu pomiędzy światem, który ja nazywam światem Oceanu Światowego z hegemonem amerykańskim, który w wyniku wygrania najpierw II wojny światowej stanął na łabie, potem w wyniku wygrania zimnej wojny stanął na Bugu. I to jest jak gdyby teraz kwestionowane i Rosjanie napierają, żeby złamać ten świat. I żeby ten świat wrócił do tego, co było wcześniej, czyli z Rosją jako jednym z kluczowych elementów gry o równowagę w Europie. Zawsze odbywa się to kosztem interesów państwa polskiego. Zawsze to się odbywa kosztem interesów, proszę państwa, państwa polskiego. I nie dlatego, że Rosjanie są tacy źli, nie tak, że Rosjanie są niemoralni, nie dlatego, że pochodzą z Mordoru, tylko dlatego, że w wyniku geografii i historii Rosjanie żyją tam, a my żyjemy tu i powstrzymujemy ich pochód sprawczości do spraw europejskich. Bez podporządkowania sobie polityki polskiej nie mogą być pełnoprawnym uczestnikiem gry europejskiej. Między innymi dlatego były zabory, i dlatego Rosja napierała na nizinę środkowoeuropejską. Współcześnie nie musi chodzić o okupację, chodzi o rozwój na zasadach ustalonych przez czynniki zewnętrzne. Bo na przykład nasza elektrownia atomowa albo niezależność gazowa może być nie na rękę Rosjanom. Bo się za dobrze rozwijamy, a to oni mogliby zarabiać na tym. Albo inne projekty mogą być im nie na rękę. Innymi słowy, to jest pierwsze napięcie. I to napięcie wynika z tego, że Amerykanie spadną. Zachód okazał się jednak nie być jednością. I nasza wiara w koniec historii, że Zachód zapanuje w całym świecie, a już w szczególności w Europie i otoczeniu, wiara, którą podzielało większość społeczeństwa, a moim zdaniem podziela do dnia dzisiejszego ogromna jego część, i jak gdyby jest już teraz nierzeczywistością. To jest jedno napięcie. Drugie jednoczesne napięcie wynika z zjawiska zwanego dualizmem na ławie. Kto się uczył o dualizmie na ławie w szkole? Ręka do góry. Dobra, jest ok. Jest lepiej niż ostatnim razem, jak zadałem to pytanie. Otóż w wyniku dualizmu na ławie w ciągu ostatnich 500 lat w państwo polskie, we wszystkich jego przejawach, nie znalazło się w głównym ośrodku rozwoju kapitałowego, a zatem później społecznego, gospodarczego, innowacyjnego świata, który był skoncentrowany wokół strefy Atlantyku. W związku z tym powstały mapy mentalne, że wszystko, co jest na zachodzie, jest lepsze, nowocześniejsze, jest więcej pieniędzy i w ogóle jest fajniej, wszyscy chcą tam wyemigrować. To zjawisko utrwalało się jeszcze dodatkowo w PRL-u. W związku z tym, gdy teraz udało nam się dołączyć do tego świata zachodu, ono się spotęgowało w przekonaniu, że Matko Boska, dobrnęliśmy do końca historii wreszcie. To doprowadziło część z nas do myślenia, że nie ma już rywalizacji międzynarodowej. Nie, ona jest. Ona dotyczy właściwie podstawowej funkcji życiowej człowieka, o czym na pewno wiecie tutaj studiując, czyli kto na kogo pracuje. Dotyczy podziału pracy w Europie. Zajęliśmy miejsce nieoptymalne, tak bym to powiedział. Miejsce, które dało nam ogromny rozwój materialny, ale które to miejsce należałoby poprawiać, awansować wyżej w podziale pracy, w łańcuchu wartości, tworzyć własne marki i mieć wyższe marże po to, żeby mniej pracować i więcej z tego mieć. I to musimy wynegocjować na Zachodzie. Jakimś sposobem. Jakikolwiek ten Zachód będzie. W szczególności od Niemców. Problem polega na tym, że presja, którą odczuwamy ze strony Zachodu, to po pierwsze, nie taki był deal, Polacy. Mieliście tanio robić. Raz. Dwa. My mamy sami problemy, bo i tutaj zaraz opowiem o zjawisku wzrostu potęgi Chin, powoduje, że Zachód się deindustrializuje, staje się kapitalizmem głównie finansowym coraz bardziej, a nie produkcyjnym, nie we wszystkich krajach, ale no w sporej jego części. To podważa istotę klasy średniej, to podważa innowacyjność docelową Zachodu, to generuje napięcia na kontrakt społeczny na Zachodzie i okazuje się, że są centra i są peryferia czy półperyferia. To generuje całą masę napięć między nami a obszarem rdzeniowym Zachodu, pod którego jesteśmy teraz podczepieni całym łańcuchem naszej pracy i wartości. I w związku z tym jesteśmy, drodzy Państwo, w strefie zgniotu. Między jedną sprawczością ekonomiczną, gigantyczną przewagą ekonomiczną i wypozycjonowania w globalnym kapitalizmie państw Zachodu, które nas przyjęły do swojej wspólnoty, ale na określonych zasadach, i oczywiście z brutalną, prymitywną sprawczością Federacji Rosyjskiej, która w związku z tym, że nie ma kapitałów, nie ma tych pieniędzy, nie ma innowacyjności, ale ma coś, co się nazywa wojskiem umiejącym funkcjonować w wojnie nowej generacji, czymś takim zjawiskiem niedookreślonym, gdzie nie wiadomo, co jest wojną, a pokojem, ale pod groźbą przemocy, czy w cieniu tej przemocy egzekwujemy swoje zasady, bo Rosjanie tym negocjują. Są tak jak łobuz na osiedlu, który wiadomo, że nie będzie miał dobrej roboty, ale sprawnie się bije i generalnie zawsze będzie przeszkadzał komuś, jak wchodzi na podwórze i trzeba go akceptować, coś mu tam dać, wyznaczyć mu jakieś miejsce i on będzie chciał mieć jakieś fajne to miejsce. I co zrobić? Oni zawsze tam są. No, a w ogóle trochę są tacy fajni, przydają się czasami nawet. Zawsze tacy trochę nie... I my jesteśmy pośrodku tych sił. Tak? Wydawało nam się, że nie będziemy pośrodku tych sił, że marszem na Zachód, do NATO i do Unii złamaliśmy ten problem. Nie złamaliśmy ten problem. Rosja wraca do gry i gdy Rosja, proszę Państwa, była w systemie sprawczości europejskiej, państwo polskie nie istniało. Bowiem gdy Rosja po wojnie północnej na początku XVIII wieku weszła do tej gry europejskiej, do zasady równoważenia, to były czasy saskie i Rosjanie robili, co się żywnie podobało. Później czasy stanisławowskie, Rosjanie robili, co się żywnie podobało. Potem, gdy Napoleon wypchnął Rosję na chwilę systemu europejskiego, to mogliśmy mieć Księstwo Warszawskie, nadzieja 1812 roku na odbudowanie Rzeczpospolitej, wyprawa na Moskwę, potem utrata niepodległości ostateczna na kolejne 100 lat, 18 rok Rosjanie przegrali wojnę światową na wschodzie, później rewolucję, rewolucja osłabiła Rosję, potem przegrali wojnę z nami w lat 18-21, stali wypchnięci z systemu europejskiego i 20 lat mieliśmy niepodległości, możliwość budowania COP-u, Gdyni, wybierania kierunków eksportowych, robienia co nam się podoba. W sierpniu 1939 roku wczasy się skończyły i pogoda geopolityczna. Niemcy z Rosjanami się dogadali, Rosjanie wrócili do gry europejskiej, a jak oni się dogadali, to dla Brytyjczyków natychmiast Rosjanie, Sowieci stali się podmiotem polityki europejskiej, bo do balansowania Niemiec docelowo, a my staliśmy się problemem. Później wojna światowa, gdzie nie byliśmy żadnym podmiotem. Później mieliśmy PRL, gdzie byliśmy w systemie Układu Warszawskiego. Nie było wolności strategicznych przepływów, nie mogliśmy wyjeżdżać, handlować, wysyłać kapitał, towarów, wymieniać się danymi i tak dalej. Ale potem uznaliśmy, że się skończyła historia po tym, jak Amerykanie wygrali. Nie, to była tylko faza. A zatem przed Państwem niesamowity czas. Większość z Państwa jest jesteście bardzo młodymi osobami. Rafał Ziemkiewicz w swojej najnowszej książce zaczyna tę książkę od takiego niesamowitego porównania, bardzo barwnego, że jak urodził się w PRL-u, prawda? I jak zawsze myślał, że jak ktoś, zawsze zazdrościł temu ostatniemu pokoleniowi pierwszej Rzeczpospolitej. Takim na przykład urodzonym w 1776, może 4, może 5 roku. Coś tam jeszcze to pokolenie pamiętało z dawnej Rzeczpospolitej, coś tam pamiętało z Sejmu Wielkiego. Później wojna o obronie Konstytucji, później insurekcja kościuszkowska, to już dużo, nie, się dzieje. Później rozbiory ostateczne, później wojny napoleońskie, no to naprawdę wojna kontynentalna trwająca kilkanaście lat właściwie. Potem mamy czasy Królestwa Polskiego Kongresowego, potem wojna listopadowa, potem wiosna ludów, potem nawet jak zdrowo się odżywiał i pożył, to jeszcze powstanie styczniowe, a w międzyczasie rewolucje społeczne, industrializacja, zmiany tkanki społecznej. I zawsze mu się wydawało, ci to dopiero się nawidzieli świata. Ale kończy tę otwierającą frazę z takim stwierdzeniem, że chyba będę miał lepiej, bo urodziłem się w PRL-u, pamiętam PRL, transformację też się trochę działo, później lata 90., biegnięcie na Zachód, później przystąpienie tego Zachodu, Unia Europejska, wow, NATO, wow, później wszystkie te rzeczy, które się działy, które pamiętacie, a to dopiero początek, bo chyba będzie niezły roller coaster. A miało być tak spokojnie już. Nie? I teraz opowiem wam, co spowodowało, że nie będzie spokojnie. Największym napięciem strukturalnym, które to wygenerowało, jest nieporównywalny z niczym w historii świata wzrost potęgi Chin. Otóż nic w historii świata nie może się równać z tym, jakiego skoku dokonała Chińska Republika Ludowa. Ani wielki skok gospodarczy Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej, trwający między końcem wojny secesyjnej a pierwszą wojną światową, ani jeżeli chodzi o liczbę ludności, ani procenty PKB, nie może się z tym równać. Ani Japonia po rewolucji Meiji nie może się z tym równać. Ani wielka industrializacja i wielka demograficzny skok Niemiec po zjednoczeniu bismarckowskim. Ani niesamowity wzrost Rosji demograficzny i przemysłowy po reformach stołypinowskich, nawet biorąc krótki okres, gdy były realizowane. Nic się nie równa z rok do roku wielkością i skalą tego, jak Chiny się zmieniły. I to trzęsie światem. A dlaczego trzęsie światem? I teraz wam coś narysuję. I dlatego w książce Rzeczpospolita między lądem a morzem w roku 18 napisałem, że Polska jest między Oceanem Światowym a kontynentem, czyli między Stanami Zjednoczonymi, światem tego zachodu atlantyckiego, a kontynentem z Rosją i Chinami, kontynentem Eurazji. Jednocześnie między Unią Europejską a napierającą Rosją, jednocześnie między Chinami, które wchodzą do Europy z łańcuchami wartości i chciały mieć swoje 16+1, a Zachodem podzielonym, Stanami Zjednoczonymi, które nie chcą mieć konkurencji Chin w Europie i Niemcami, które chcą panować. Innymi słowy, naprawdę znaleźliśmy się w niezłej strefie zgniotu, jeśli chodzi o sprawczość. Czyli o to, kto decyduje, na jakich zasadach dokonują się przepływy strategiczne w świecie. Bo to jest istota władzy w świecie. I teraz, drodzy Państwo, coś narysuję. Jeżeli się dla niektórych powtarzam, to przepraszam, ale tutaj pan, który mnie zaprosił, powiedział, żebym to zrobił. Jak widać po doskonałej linii, jest to Eurazja. 1:1 odzwierciedla prawdziwą geografię. Eurazja ma dwa płuca, zachodnie i wschodnie. To jest miejsce, gdzie się dzieje historia świata. Tu się dzieje historia świata. Tu się dzieją wszystkie istotne wojny. Tu mieszka znacząca większość ludności świata. Tu znajduje się większość surowców. Tu się dzieje historia. Są dwa najbardziej produktywne miejsca w Eurazji. Mały półwysep na zachodzie, czyli nasza droga Europa, i Chiny. Spina te dwa obszary cielsko Rosji oraz Bliski Wschód. Wraz z Afryką, połączoną właściwie z Eurazją, przeciętą tutaj cieśninami, konkretnie to nawet kanałem Suezkim, jest wyspa Ląd. Wszystko dookoła to jest Ocean Światowy i wyspy na Oceanie Światowym. Ostatnie 500 lat historii to jest wielka wojna Oceanu Światowego z kontynentem o dominację nad sprawami świata. Wszystko jest jego odzwierciedleniem. Jak się to rozumie, to łatwo przewidywać przyszłość. Mechanizmem prawdziwej władzy jest decydowanie, na jakich zasadach ludzie żyją i funkcjonują. A z natury człowieka wynika to, że jak się żyje i funkcjonuje, to trzeba z żoną się dogadać, kto się opiekuje dzieckiem, kto pracuje, z społeczeństwem się dogadać, kto jest chirurgiem, kto sprząta. Innymi słowy, ruch. Ludzie się ruszają. Ruch generuje pieniądz, ruch generuje koszt, ruch generuje rynek, zasady rynku, bo ludzie się wymieniają, a zatem są przepływy towarów, ludzi, wiedzy, danych, technologii. Kto kontroluje zasady, na jakich ludzie się wymieniają albo ruszają, ma władzę. No, dlaczego Niemcy, jak weszli do Poznania w 1939, to na każdym rogu był, prawda, kontrola ruchu ludności. Tak? To jest taka bardzo prosta pokazanie, tak? Kto kontroluje. Dlaczego ludzie muszą mieć dowody osobiste i być zameldowani. Tak było w PRL-u na przykład, tak? Albo system meldunkowy w Związku Sowieckim, albo w Chinach. I tu ludzie żyją. 500 lat temu dokonała się wielka rewolucja. Tu się dokonała wielka rewolucja. W Chagres. Nad Atlantykiem. Henryk Żeglarz założył szkołę nawigatorów. I ci ludzie i kolejni ich następcy opanowali Ocean Światowy. Głównie Atlantyk, potem opłynęli wokół Afryki i dobrali się do Azji, pod Ameryki i tak dalej. Ocean Światowy stał się wielką magistralą przepływów strategicznych. Ruch jest darmowy. Prawie darmowe, tylko trzeba mieć jakieś porty, często naturalne. Ameryka Północna, która jest najważniejszą z wysp, które orbitują wokół Eurazji, jest perfekcyjnym miejscem geopolitycznym. Odseparowana od wrogów Pacyfikiem i Atlantykiem, mająca słabych sąsiadów i znakomitą geografię. naturalne porty wschodniego wybrzeża u ujścia rzek, które dają schronienie przed burzami. Ujście rzeki Missouri, darmowa magistrala handlu wewnętrznego, która stworzyła Stany Zjednoczone i pozwoliła na organiczną kapitalizację. I ze swojego zadupia na zachodniej półkuli, które było kolonią, w XX wieku Amerykanie dzięki Oceanowi Światowemu najpierw... Dobrze, to zaraz, wyprzedziłem swoje myśli. Okay. Kto kontroluje zasady, na jakich dokonuje się ten ruch i ma te bogactwa, które wynikają z tego ruchu, ma władzę. I Europejczycy wewnętrznie kłócili się, kto ma tą władzę. Portugalczycy, Hiszpanie, Niderlandy, Francja, Wielka Brytania, cała kilkaset lat wojen domowych, kto kontroluje Ocean Atlantycki, ostatecznie Brytyjczycy, Trafalgar, pokonanie Francji i Imperium. Generalnie stworzyli. Teraz przyjęli to Amerykanie. I zmierzając do sensu, bo żeby nie rozwlekać się, żeby powiedzieć o nas, tak? O nas. Jeszcze pozwolić Państwu na zadanie pytań. Temat jest rzeczywiście ogromny. To kto kontroluje linie komunikacyjne na Oceanie Światowym, które oblewa, kontroluje zasady, na jakich dokonuje się wymiana towarowa. W ciągu ostatnich 500 lat w związku z tym powstał system z rdzeniem Londynie, później Nowym Jorku, który decyduje o cyklach kapitałowych, o cyklach inwestycyjnych, o marżach, o stopie zwrotu, mając przewagę wojskową oraz wpływy polityczne w miejscach produkcji, decyduje, gdzie jest produkcja. Woły na Węgrzech, zboże w Polsce, buty w Chinach, w Bangladeszu, coś innego. I ten system kontroluje, dlatego wszyscy chcą jeździć do Nowego Jorku. Tak? I ma marże. Anglosasi to wymyślili. Kilkukrotnie chciano im odebrać tę maszynkę do kontroli i do statusu. I oto były wojny światowe. Napoleon chciał odebrać, to była właściwie wojna światowa na ówczesną skalę. Napoleon chciał odebrać to Wielkiej Brytanii ten przywilej, niesamowity przywilej, bo to można powiedzieć, to jest łupienie ludzi, nie? Tak, ustawienie się takich w pozycji kontrolnej nad kimś. Później Niemcy, pierwszy raz, Hitler nie uznał wyników. Drugi raz, Związek Sowiecki, a teraz Chiny. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Chiny mają szansę wywrócić ten system. Szczerze mówiąc, tamci nie mieli tych szans. Zastanawiam się, jak mi mogło przyjść do głowy, że to wywrócą. I ja jeszcze, Amerykanie mnie uczyli tej strategii i uczyli mnie tego, co powiedziałem Państwu w roku 12, 13, 14, gdy jeszcze mi tłumaczyli, że tak, Chiny będą próbować, ale nie mają żadnych szans. Bo to jest takie naturalne zjawisko. No, ja teraz widzę, że Amerykanie są przerażeni, bo Chiny są na drodze do obalania tego świata. A to generuje ogromne napięcia w relacjach w Europa do Stany Zjednoczone, Stany Europa, wewnątrz europejski, w ogóle w Unii Europejskiej. Czym jest Europa? Czym jest Unia? Czy to jest część świata atlantyckiego? Czy samodzielność strategiczna? Co na to Niemcy? Co na to Francuzi? Czym są peryferia dla projektu europejskiego? Czy trzeba się konsolidować bardziej, bo zaczyna się gra geopolityczna o kontrolę przepływów strategicznych i Europa nie może być wasalem Stanów Zjednoczonych, a tym bardziej Chin. I kto ma być w związku z tym szefem w Europie? I to się dzieje na naszych oczach. I to wynika z tego. Bo Amerykanie podjęli za kadencji Trumpa, w trzecim roku jego prezydentury, Amerykanie rozpoczęli wojnę o dominację, o odwrócenie trendu utraty dominacji nad przepływami strategicznymi z Chinami i rozpoczęła się bardzo poważna rywalizacja, która historycznie prowadziła do wojen światowych. A zatem, drodzy Państwo, jesteśmy na drodze do wojny. Wojna na zachodnim Pacyfiku jest bardzo prawdopodobna. Moim zdaniem należy do niej przygotowywać. Skoro się do niej należy przygotowywać, a jednocześnie Rosjanie napierają, bo Rosjanie też chcą mieć pieniądze i się bogacić, tak? Też chcą mieć kapitały, innowacje, ale nie potrafią, nie? Bo są daleko od Oceanu Światowego. Przede wszystkim. Tak swoją drogą, nieźle sobie i tak radzili mając tak fatalną geografię. I dlatego te wszystkie reformy rosyjskie zawsze były takie brutalne. Wyobrażacie sobie, jak jest ciężko zebrać kapitał do jakiegoś ruchu modernizacyjnego w takim kraju, który nie ma organicznego kapitału, jest daleko od łańcuchów handlowych. Dlatego każdy ruch w Rosji to jest jakiś wielki zamordyzm. Zabieranie chłopom, żeby była nóżka kapitałowa. Później redukcja w zakładów przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie chcą rozegrać swoją grę. Na system europejski napierają. Po modernizacji wojskowej za Serdiukowa i Szojgu, która trwa do dnia dzisiejszego, pokazują swoją kompetencję w wojnie nowej generacji. Napierają. Akurat my jesteśmy tu. Jesteśmy najważniejszym państwem na wschodniej flance. Głównym przeciwnikiem wojsk Federacji Rosyjskiej. Wojna nowej generacji polega na tym, że Rosjanie nie osiągną swojego celu, jak po prostu wybuchnie wojna. Duża. Przecież oni chcą być, oni chcą dostać kapitały i modernizację zachodnią. Więc oni chcą pokazać, że Europejczycy, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Tak? Wy, my. Wiemy, że jesteśmy biedniejsi, ale to nie ma znaczenia, bo bez nas nie będziecie mieli spokoju. Więc hajsiwo, proszę. Niestety jest cały łańcuch tych cholernych państw Europy Środkowo-Wschodniej, które bardzo nie chcą mieć Rosji w systemie europejskim. I Rosjanie będą demonstrować destabilizację nas i wszystkich państw na wschodzie, żeby pokazywać codziennie, że no gdzie ci właśnie Amerykanie, no gdzie, no gdzie to NATO, gdzie to wszystko, no gdzie. Bezpiecznie się pani czuje? No nie. Tak? No to gdzie to NATO? Gdzie Amerykanie? Żeby ktoś im w końcu zaproponował deal, ale bez polskiej energetyki atomowej, bez autostrad północ-południe, z jakimś przychylnym rządem najlepiej. I wojna nowej generacji to jest coś takiego, jak się ma przemocowego ojca albo wujka, który wychowuje. Zawsze może przyłożyć, nie mam gdzie pójść. On ma zawsze przewagę, też przewagę społeczną. I w domniemanej przewadze i groźbie tak czasami przytyknie w nos, pokaże i za każdym razem tak pokazuje tą swoją dominację, utrwala ją. I to jest cel rosyjskiej strategii i dlatego musi mieć armię nowego wzoru, która będzie w stanie wytrzymać na drabinie eskalacyjnej od pozakinetycznej wymiany, która już teraz się dzieje, do kinetycznej wymiany, aż do złamania równowagi systemowej w Europie, żeby wybuchła duża wojna. Musimy to zrobić, bo inaczej staniemy się przedmiotem. To pokazuje bardzo dobitnie ta dzisiejsza nasza sytuacja, która będzie oceniana przez historię Rzeczypospolitej, dokładnie do czego służy wojsko. Bo tak jest zawsze taka opowieść, taka nie wiadomo o co chodzi, nie? Po co jest ta armia, po co się ludzie biją. To jest instrument polityki państwa, żeby Rosjanie nie mogli demonstrować swojej dominacji i wtedy wszyscy nam ratują pokój w zamian za to, że nie mamy energetyki atomowej. Na przykład. My możemy powiedzieć, spokojnie, nie musicie ratować pokoju, sami dajemy radę. To są leszcze. Spokojnie. I wtedy jesteśmy my podmiotem. I możemy realizować to, co chcemy. Bez wojny. Po to są siły zbrojne. Kompetentne, po to ćwiczą w czasie pokoju i pokazują swoje zdolności. Po to Amerykanie mają tak ogromne i sprawne wojsko, żeby ich dyplomacja miała zawsze wsparcie tego bata. Jak sami Amerykanie mówią, inaczej się rozmawia, jak się ma lotniskowce. I to jest nasza sytuacja obecna. I dlatego premier Kaczyński w zeszłym tygodniu, na pewno zauważyliście, wystąpił na konferencji prasowej, gdzie powiedział: drodzy obywatele i obywatelki, jest możliwa wojna. W ogóle się zastanawiam, że ludzie to tak łyknęli, w ogóle nie było zdenerwowania w społeczeństwie. Bo najważniejszy polityk w kraju powiedział, że struktura geopolityczna ładu międzynarodowego, który dotyczy Polski, prowadzi do wniosków, że możemy mieć wojnę i musimy się do niej przygotowywać. Wydać na to pieniądze, zmienić, właściwie zrobić niesamowity skok cywilizacyjny, jeżeli miałyby zrealizowane być te plany. I zmienić sposób funkcjonowania naszego. Oczywiście cała debata się teraz zaczyna. Jak zmienić? Jakie wojsko? I tak dalej. Tu akurat ja jestem zdania, że armia nowego wzoru. Ktoś może być innego, tak? Możemy podyskutować sobie w części tej drugiej, jak powinien być skonstruowany ten instrument. Od razu powiem, że w Złotych Tarasach zrobiliśmy takie Strategy and Future Złote Tarasy. Jak ktoś może na YouTubie, to jest wykład długi, o co chodzi z armią nowego wzoru, jaki to jest instrument, gdzie się koncentrujemy na tym aspekcie. Ale tak naprawdę pokazaliśmy tylko 5%, bo w ciągu 3 godzin ciężko się zmieścić, a poza tym chcieliśmy, uwaga, chcieliśmy wywołać tygrysa z jaskini, żeby ta debata się rozpoczęła. I nam się udało. Bo rząd właściwie traktuje nasz pomysł jako do dyskusji, znaczy jako coś, co się nie zgadza albo zgadza, jesteśmy w dyskusji. I o to chodziło. Mamy ambitne plany przedstawienia bardzo szczegółowych pomysłów, jak powinna wyglądać armia nowego wzoru, co powinna umieć, jak powinna wyglądać bitwa manewrowa we wschodniej Polsce, jak kontrolować szczeble drabiny eskalacyjnej. Aż mi się marzy takie 12-godzinne ze slajdami. Ja już mam w tym komputerze 160 tych slajdów do tego 12-godzinnego wystąpienia, które szykuję. Bo chciałbym, żeby to było takie spektakularne, żeby ludzie zobaczyli, że aż umieramy, spoceni, cali, tam 13 godzinę już tamtym długopisikiem jeszcze pokazujemy te slajdy, żeby dać świadectwo, nie? Że to jest potrzebne. I taka to jest sytuacja. Na sam koniec jeszcze, bo zaraz jesteśmy w połowie i chciałbym, żeby było jak najwięcej pytań, bo ja mogę gadać na każdy temat właściwie związany z geostrategią szczegółowo. Ja tylko mówię, powiedziano mi, żebym tak ogólnie zaczął. To zwróćcie uwagę, że to ta strefa zgniotu w każdym właściwie pokoleniu. Albo, bo boimy się Rosjan, bo nas wywiozą albo zamordują i jest wywózka na Syberię. W związku z tym uciekamy przed tym na zachód, tak? W każdym pokoleniu od 300 lat, od czasów saskich. Albo widząc, że pracujemy więcej, a mamy mniej niż Niemcy, Francuzi, Portugalczycy nawet, I Brytyjczycy, szukamy metod wydostania się na zachód za pieniędzmi. Albo z powodu dualizmu na łabie zatem, tłoki w strefie zgniotu nas wypychają, albo z powodu strachu egzystencjonalnego i bezpieczeństwa nas wypychają. I ta strefa zgniotu ciągle produkuje ruchy emigracyjne, dlatego mamy taką ogromną emigrację. Całym kluczem jest to, jak zatrzymać to, jak zmienić ten układ? Jak zmienić to? Jeszcze nikt tego nie wymyślił, jak to zmienić. Ale wydaje mi się, że Zachód będzie poddany ogromnej presji ze strony Chin. Z punktu widzenia konkurencji w produktywności, w konstrukcji klasy średniej, a zatem kontrakt społeczny, czy będzie stabilny? Wydaje mi się, że musimy zrozumieć, gdzie jesteśmy i kim chcemy być. Zwłaszcza, że przed nami jest wybór. I to naprawdę już zakończę. To wszystko ludzie podświadomie czują i politycy. Może tego tak nie nazywają. I klasa polityczna i społeczeństwo jest podzielone na dwie grupy. Cytując z tego klasyka, reszta to fistaszki, chciałbym powiedzieć. Opcja kontynentalna i neoatlantycka. Zacznę od neoatlantyckiej. Ona funkcjonowała i funkcjonuje jeszcze w ośrodku rządowym i w części społeczeństwa, które popiera rząd, że Zachód jest jednością, Ameryka jest najsilniejsza i nawet jak nie jest jednością, to przypomni Niemcom, Francuzom, że jest i my z Ameryką dogadamy się i będziemy tu niepodlegli. I będziemy budowali swój dobrobyt jakiś tam, balansując trochę Niemców, ale generalnie zabezpieczy nas to przed Rosją. A Chiny na pewno przegrają, no bo zawsze ludzie morza zawsze wygrywają. Co dowiodło ostatnie 500 lat. I to opcja neoatlantycka. Ona straciła parę po Nord Streamie latem tego roku. Już nie są tacy pewni, czy tak jest. Czy Amerykanie naprawdę mają sprawczość taką mocną. Czy nie przegrywają. I opcja kontynentalna, to jest druga część społeczeństwa, która nie wierzy, że państwo polskie jest w stanie. Są różne powody. Po pierwsze, część nie wierzy w państwo polskie, że jest czymś ważnym. Druga część tej opcji nie wierzy, że nawet jak jest czymś ważnym, to że w dobie konsolidacji może przetrwać. Po trzecie, część uważa, że i tak nie ma sensu, że przetrwało, bo projekt Europy jest dobry, a skoro chcemy, żeby był dobry, mam dobre intencje, to na pewno wyjdzie. Przecież to wystarczy, żeby dobrzy ludzie chcieli dobrze i będzie dobrze. Tak? Po trzecie, że na Amerykę nie ma co liczyć, bo ma swoje problemy. Są różne przesłanki za opcją kontynentalną, ale ona jest ogromna. I też oczywiście ideologiczne. No. Bo wzdłuż tych opcji układają się ideologiczne opcje. To tak zawsze było. Tak samo napięcie między Oceanem Światowym a kontynentem, gdzie są inne zasady kumulacji kapitału, inne zasady, de facto inne zasady sprawowania władzy, wynikające przede wszystkim z geografii, wytworzyły inne kultury polityczne. Laissez-faire z Oceanu Światowego, liberalne podejście, przewagę kapitału nad pracą, tak? Podczas gdy na kontynencie trzeba było organizować to. I z tego jak gdyby równolegle wyrosły ideologie, różne postawy życiowe i tak dalej, i tak dalej. Można by bardzo szczegółowo o tym mówić. W każdym razie Polska jest między tymi światami. Nie wiadomo, kim jesteśmy. Ludźmi lądu, ludźmi morza. Jesteśmy na kontynencie czy z Oceanem Światowym. Historycznie nasza szkoła geostrategiczna zawsze chciała się wiązać z Oceanem Światowym, dlatego wybraliśmy we wrześniu 1939 roku wojnę, proszę Państwa. Z tego powodu. Jest opcja kontynentalna. Nie wiadomo, która zwycięży. Najlepsze jest to, że moim zdaniem, żadna z nich nie ma racji. Dlatego, że przyszłość Europy i konsolidacja europejska jest mocno niepewna i to nie w wyniku Polski. A opcja neoatlantycka moim zdaniem też Ameryka nie zdoła podporządkować sobie całego świata atlantyckiego. Gdzieś musimy przenawigować, przeskakując z nóżki na nóżkę, raz z opcji chyba takiej i zobaczyć, co się wydarzy. Tylko to wymaga bardzo trudnego prowadzenia spraw państwowych. I w sumie też łatwo mi mówić, bo ja nie ponoszę odpowiedzialności za to, co mówię. Tak? A co innego jest być politykiem, który musi podejmować te decyzje i później mieć te ciśnienia, nie? Które się pojawiają. Dobrze, to może teraz są pytania z sali, to chętnie pogłębię. Czy w ogóle odpowiem?
Kolega był pierwszy. Super. Dzień dobry, Marcin Kozioł, sekcja mam z Facebooka, pozdrawiam. Pytanie dotyczy, bardzo mnie zaciekawiło to, co pan ostatnio mówił na starcie mocarstw odnośnie, jak to pan nazwał, finansowania pomostowego, które byśmy sobie mogli zapewnić od Chińczyków. Mianowicie interesuje mnie, dlaczego jest to według pana taka katastrofalna opcja. To znaczy nie samego jakby faktycznie finansowania, tylko zagrania w ogóle tym w negocjacjach. Bo mi się wydaje, jakby wytłumaczę panu, co jest dla mnie niezrozumiałe. Jeżeli to jest taka atomowa opcja i mogłaby rozsadzić Unię, no to wydawałoby się, że te elity europejskie będą po prostu tak zatrzęsą portkami, jeśli udałoby nam się jakoś udowodnić to jakimś półoficjalnym kanałem, że jesteśmy do tego zdolni, że sami nam wypłacą te pieniądze, prawda? I nie trzeba będzie w ogóle sprzedawać jakichś dużych ilości obligacji Chińczykom. Więc proszę, może nie wiem, niech pan wytłumaczy, jak to wygląda w prawdziwym świecie.
Nie wiem, czy myślą o tym. Na starciu mocarstw opowiadałem o tym, to żeby państwo zrozumieli, że mamy teraz presję, mamy tą naszą Europę, tak? Pępek świata, Europa, Polska i mamy presję ze strony rdzenia, że mamy się słuchać, zwłaszcza w dobie konsolidacji, tak? Bez wnikania, kto ma słuszność. A my mówimy, że nie będziemy słuchać, bo generalnie nie będziemy się słuchać. A to oni mówią, sugerują delikatnie, tam wiecie, towarzysze, tu z lewej, z prawej, że nie damy wam pieniędzy. W związku z tym upadniecie. Rząd upadnie, bo żyje z przepływów unijnych, tak? No to jak znam naszych polityków, podejrzewam, że zaczęło im świtać, że potrzebują pieniędzy, żeby nie dać się tak zaszantażować. No i kto może im dać pieniądze na to? Unia? Ameryka? No nie, bo Biden się dogadał z Niemcami przy Nord Streamie i sami wywierają presję na nas, bo oczekują teraz wyniku zmiany układu sił, równowagi oczekują większej konsolidacji europejskiej, która wcześniej im szkodziła, a teraz im nie, bo wszystko jest funkcją czasu. I zaraz zresztą odniosę się do tego, bo ja kiedyś byłem za otwarciem na Chin. Tylko teraz jest inny czas. A funkcja czasu zmienia bardzo dużo w sile. Tak jak na polu walki jest bitwa, to był punkt ciężkości dzisiaj, ale jutro już go nie ma. Tak? Trzeba teraz grenadierami uderzyć, bo potem jest za późno. I tak samo jest w polityce. I moim zdaniem jest tak, że myślę, że niektórym przychodzi do głowy zapożyczyć się na rynkach globalnych, różnych, ale z takim naciskiem na chińskich, z chińskimi pieniędzmi, żeby pokazać, że nawet jak nam obetną pieniądze, to damy radę. I uważam, że w obecnej koniunkturze geopolitycznej jest to bardzo niedobre. Dlatego, że państwo polskie nie ma pola manewru. Dlatego, że zmarnowało pole manewru z lat 15-16, gdy Chińczycy chcieli, bo żeby wykonać pole manewru i nie utracić podmiotowości w polu manewru, trzeba mieć zbudowaną całą infrastrukturę relacji i wzajemne lewary, mniejsze lub większe, nawet w asymetrycznej relacji. Nie można po prostu raptem pójść, a teraz mi daj. Nie zbudowaliśmy tego w latach 15-16. A teraz, wtedy nawet mogliby oni aż tak bardzo tego nie zauważyć, żebyśmy zbudowali, bo nie mieliśmy jeszcze wojny właściwie światowej. Teraz proszę mi wierzyć, Amerykanie na pewno zauważą i Niemcy też na pewno zauważą, a Niemcy chcą rządzić relacją z Chinami w Europie i nie mieć jakiegoś tutaj historii i nas zdyscyplinują. Mało tego, uważam, że będą musieli to zrobić. Bo władza to nie zabawa. To może tak w telewizji wygląda. Ale jeżeli im się cały projekt unijny będzie miał rozjechać, jest bardzo dużo ludzi zainteresowanych, żeby on przetrwał. W związku z tym oczekiwałbym naprawdę dużej presji. Musimy to bardzo dobrze przemyśleć, a poza tym no, nie mamy moim zdaniem zbudowanego no, jakiegoś takiego track recordu z Chinami. Trzeba było w 15-16 roku zbudować łańcuchy wartości, powiązań, wzajemne zależności, że Chińczykom też zależy na pewnych sprawach. Tak? Nie zrobiliśmy tego, bo wierzyliśmy w jedność Zachodu właśnie, tą neoatlantycką opcję przede wszystkim. I to, że Amerykanie wygrają z Chinami, zanim będzie 21 rok, to Chiny już dawno będą na deskach. Nie są na deskach. I to bym tak bym to odpowiedział na to pytanie. Nawet zastanawiam się, czy czasem, no właściwie to nie jest mój pomysł, tylko jednego z moich współpracowników, czy czasem to całe mówienie o zapożyczeniu się na potrzeby wojska, czy nie jest próbą uzyskania pieniędzy na to, żeby wybuforować sobie tę kwestię z Unią, żeby mieć pole manewru finansowe. Tak? Nie wiem. Ale wchodzimy w okres ostrego dyscyplinowania państwa polskiego w wyniku właśnie tych napięć, o których mówiłem. Tak? A uważam, że jest za późno teraz na tą opcję chińską. A jeżeli pan śledził, jako rozumiem stały, żeby oglądać mniej radzieckiego, to trzeba być tam zaprenumerowanym, to wie pan, że byłem zwolennikiem i nawet poświęciłem sporo czasu na to, żeby w 15-16 roku dogadać się z Chińczykami na jakichś zasadach i urobilibyśmy to też z Amerykanami. Opisuję to w swojej najnowszej książce o tym kosmosie, tak? Wojna w kosmosie, przewrót w geopolityce. Jest tam rozdział Ocean Światowy i Ocean Światowy przeciwko kontynent. I opisuję tam na kilku stronach swoje doświadczenie w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, właściwie dlaczego chcieliśmy to zrobić. Tak? I z punktu widzenia właśnie tego, co narysowałem na tamtej stronie, tak? Którą odwróciłem już w tej tablicy i uważałem, moim zdaniem już teraz nasi wiedzą, że to był błąd w 15-16 roku, żeśmy nie rozpoczęli sektorowej współpracy z Chinami. Byłaby, mielibyśmy inną pozycję negocjacyjną w relacji z Unią, z centrum w Brukseli i w Berlinie. Czy w Paryżu. Mielibyśmy coś, na czym można byłoby dyskutować, oprzeć się. Jakimś, coś się wnosi do dyskusji, a nie tylko jest krzykaczem takim pustym. Tak? Bo za takiego nas mają. I tak samo myśleliśmy, że zbudujemy swoją pozycję dzięki Stanom Zjednoczonym. No i co? Nie zbudowaliśmy. I okazało się, że przy Nord Streamie, że nam Amerykanie nie pomogli. I to jest bardzo trudna sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o sprawczość i pole manewru państwa. Kolejne pytanie.
Kolega tam ma mikrofon, może podać. Nagranie było nagrane pytanie. Tam pani była chyba druga.
próba mikrofonu. Słychać? Słychać. Ja chciałabym się zapytać, jak się pan odnosi do obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i do wczorajszej decyzji czy podpisu prezydenta Andrzeja Dudy o tym, żeby wybudować na granicy mur? To jest jedno moje pytanie. A drugie moje pytanie to chciałabym się również zapytać o to, jak pan ocenia przyszłość konfliktu związanego z praworządnością na linii Bruksela-Polska.
Okej. Wiedziałem, że muszą być kiedyś trudne pytania. Ja myślę sobie, że konflikt o praworządność jest tym konfliktem, o którym mówiłem wcześniej. To znaczy, że jest próbą dyscyplinowania zachowania rządu w Warszawie. Tak? I oczywiście jak w każdej wojnie czy walce, ciągnie się swoje stronnictwa, swoich przychylnych i tak dalej. I społeczeństwa są tak ciągane. Ci, którzy są w tej opcji, rozumiecie państwo, tak? I tak samo instrumentalnie do tego podchodzi moim zdaniem ośrodek w Brukseli. Bo nie podchodzi tak samo równo do innych państw członkowskich. Tak? Już niezależnie od tego, kto jest za praworządnością albo nie, obiektywnie nie podchodzi tak samo. Tak? No, po prostu tego dnia była premiera mojej książki z Zychowiczem o nadchodzeniu, o III wojnie światowej, więc łudzimy się, że akurat premier dostał ją akurat czy coś i tak pomyślał sobie, kurde, chyba powiem coś Financial Times na ten temat, bo chodzi o to, żeby na bieżąco jest, ale tak zupełnie poważnie, chociaż nie wykluczałbym, szczerze mówiąc. Nie wykluczałbym tego, to czysta spekulacja, dobrze? Czuję, że kombinują chłopaki z kasą z Chin. Czuję, że myślą o tym, tylko nie wiedzą, jak się za to zabrać. I być może to miało, to co mówiłem przed chwilą w odpowiedzi do pytania tutaj pana z drugiego rzędu, i być może to wymsknęło się, czy gdzieś wiecie, no na takim neurotycznym, znaczy nie neurotycznym, tylko w wyniku pracy układu nerwowego gdzieś tam, no bo do tego to się sprowadza trochę, no, że to wciska Chiny, Unię, Stany, napięcie, Rosję, wszystko naraz. Podpalamy prawie, nie? Podpalamy gaz jeszcze pod tym. I gdzieś ci politycy, którzy są bardzo inteligentnymi ludźmi, przynajmniej ci, którzy podejmują decyzje, no nie cała ta armia tych tam, tylko którzy gdzieś podejmują te decyzje, gdzieś tam mogło tam złączyć się w głowie, tak? I z punktu widzenia PR-u nie była to fortunna decyzja, dlatego rzeczywiście Financial Times jest czytany przez ludzi, którzy nie muszą wchodzić głęboko w sytuację Polski i nie przeczytali, nikt nie przeczytał tego orzeczenia i tak dalej, realnie, tylko rzeczywiście należy uważać trochę, co się mówi. Ale na szczęście mówię, ja nie jestem politykiem, ani PR-owcem polityka. Ja zajmuję się strategią, mam łatwiej i trudniej, znacznie, bo ja opisuję siły strukturalne, po których taki premier musi chodzić, nie? Żeby się mieścić w wypowiedzi dla Financial Times, żeby odczytywał te siły strukturalne. Ja nie muszę być poprawny, ja nie muszę się liczyć z tym, co Financial Times o tym powie, a premier musi, bo premier i w ogóle polityk, bo on cały czas musi manipulować percepcją ludzi, którzy go popierają albo nie, swoich, społeczeństwa. To jest jedna wielka szara gra taka. Nie? Musi często udawać, że jest silniejszy niż jest, albo słabszy niż jest, albo że rozumie. Muszą udawać, że nie rozumieją czasem i tak dalej. Nie są demiurgami. Rozumiecie państwo, że często w Polsce, ja się z tym spotykam, ludzie na przykład dyskutują przy tych obiadach rodzinnych bez sensu, bo ci politycy nie są demiurgami, którzy mogą w lewo, później w prawo. Nie, oni muszą podążać w dużej mierze takimi wytyczonymi ścieżkami, które wytyczają im siły strukturalne. Bo czasami mogą trochę w lewo, bardziej w prawo. W związku z tym to jest strata czasu, takie dyskusje codzienne na temat, co powiedział dany polityk, bo on tam gada po prostu z różnych powodów. Jeżeli to się zrozumie, to łatwiej jest zrozumieć politykę, moim zdaniem. W ogóle łatwiej to wchodzi do głowy. W ogóle czyta się to bardziej, co się tam dzieje, nie? Realnie. I jest to pewne teatrum, nie? Pewna gra formalna, taka gra, powiedziałbym, jak gra karciana czy coś. No. Kolejne pytanie. Nie odpowiedziałem, tak, w sumie? A, no właśnie, coś czułem, że nie uniknę tego. Ale uczciwie zapytałem, prawda, czy coś czułem, że nie. No, szczerze mówiąc, nie umiem pani odpowiedzieć na to pytanie, tak, bo muszę trochę szerzej też. Ale zdążyłem narysować granicę, nie wiem, czy pani zauważyła. To jest obwód galiningradzki, tak, to jest przesmyk suwalski, tu jest granica z Białorusią, tu jest z Ukrainą, tu rzeka Prypeć płynie. Park Szacki i tak dalej, tak. Tu stolica, 300 km od Poznania. Prawda? 302 chyba. Bo tak swoją drogą, nie wiem jak wy się tu czujecie w tym Poznaniu, ale z Warszawy jest dosyć blisko do tej granicy. Tam jest 190...
Do Berlina mamy tyle samo.
Bliżej. Kilka kilometrów bliżej, tak? No. My tu mamy chyba 196 czy 192 km. My, czyli z Warszawy. Do was 300. Ale razem jesteśmy na głównej osi komunikacyjnej wschód-zachód, głównej arterii przemarszu wojsk na niziemi środkowoeuropejskiej w nowożytnej historii. Także spoko. Jest, trochę dzielimy ten sam los. Tak. Natomiast jak ja to widzę, to mamy wojnę nowej generacji. Ona trwa. O sprawczość. Rosja napiera na system europejski. Per proxy przez swoich wasali na Białorusi. Jest. I tak jak powiedziałem, Rosja nie chce mieć dużej wojny, zmobilizować tyle wojska i wjechać nam. No bo jeszcze nie daj Boże, to na to naprawdę by się zebrało, a tak mu się nie chce, nie, zbierać. Zbierze się i naprawdę coś się stanie, no i popsuje to całą zabawę i grę rosyjską. W związku z tym Rosjanie destabilizują. Mówiliśmy wcześniej o przepływach strategicznych. Przepływy strategiczne determinują wszystko. Albo ktoś kontroluje przepływy strategiczne na swoim terytorium, ruch ludzi, towarów, dlatego są granice, dlatego są kontrole, dlatego są mury, mosty i tak dalej. Dlatego wojsko pilnuje granic, bo łatwo zdestabilizować kogoś nagłymi, niespodziewanymi, niekontrolowanymi i nieakceptowalnymi przepływami strategicznymi. Na przykład jak wrzucą milion uchodźców, to rząd obalą w Warszawie, bo my nie chcemy uchodźców, tak? Albo jak dwie grupy specnazów wejdą i będą terroryzować... A może lepiej nie będę tego mówił. No, bo możecie sobie wyobrazić, co mogą zrobić. Rząd nie umie, ci nie potrafią, tu tego, co ta Polska, nic nie umie. Destabilizuje to sytuację polityczną. Już nie mówiąc o tym, że destabilizuje to obszary przygraniczne. No, ktoś ma pensjonat w strefie objętej stanem wyjątkowym, to nie zarabia. I to powoduje napięcia. W związku z tym no, trzeba kontrolować przepływy strategiczne. Ale to nie wszystko. No i to jest pomysł z murem. No bo jak się nie da inaczej. Oczywiście pytanie, co z obwodem kaliningradzkim? Co z granicą ukraińską? Ze szczelnością w ogóle. To są dosyć duże obszary. Tak? Tu nie wszędzie płynie rzeka Bug, jest też Puszcza Białowieska, nie wszędzie jest granica rzeczna. Tak? Jest ogromny problem. A poza tym jest kwestia nie tylko migrantów, jest kwestia przenikania, tak jak dzisiaj w nocy było. Tak? Ktoś przeładował broni, tak? Czy wymierzył, czy nie wymierzył w naszych żołnierzy. Tak? W ten sposób Rosjanie, bo kryzys wygląda jak drabina ze szczebelkami. Rosjanie pokazują dominację na szczeblach drabiny eskalacyjnej i sprawdzają odporność nas na poruszaniu się na szczeblach drabiny. No odpowiadamy murem. Ja szczerze mówiąc uważam, że mur owszem, ale z przejściami dla naszych tajnymi. Musimy kontrolować perymetr przedpola. Co tam się dzieje? Nie możemy się zamykać jak w szajer. Musimy wyjść siłą państwa polskiego na przedpole. I dla tych, którzy mnie oskarżą zaraz o imperialne zapędy, wyjaśniam, że chodzi o to, że nasze sensory muszą widzieć, kto knuje Dolinie Niemna, a może i Dźwiny. Kto z kim, czyli wywiad. Kto się rusza, czyli sensory elektroniczne, wywiad z kosmosu, drony i tak dalej. Potrzebujemy kontrolować podejścia na przedpole Rzeczypospolitej. To swoją drogą pokazuje, jak żeśmy zmarnowali 30 lat polityki względem Białorusi. Ale generalnie potrzebujemy to. Potrzebujemy tego. Proponuję balony stratosferyczne z sensorami, zawieszone na uwięzi, mnóstwo balonów, które będą wysoko i będą obserwować daleko linią horyzontu, co się dzieje na Białorusi i tak dalej. Tak. Tamci nie będą wiedzieć, co my widzimy, co słyszymy, bo jest Sygint, tak, co podsłuchujemy i tak dalej. Powinniśmy pomyśleć o balonach, dronach, automatyzacji, nasyceniu po prostu. No i musimy się zastanowić, bo to nie będzie koniec, to będzie coraz więcej. W tym duchu musimy zaplanować. To pokazuje, jak mieliśmy rację w Strategy and Future, jak mówiliśmy już 3 lata temu, że brak zabezpieczenia Białorusi, brak połączenia polityki jagiellońskiej z Piastowską, bo tu co mamy? Konsolidacja piastowska, którą nam opcja kontynentalna mówi super, 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 bo handlujemy z Zachodem, Unia i tak dalej. Nie uda się konsolidacja piastowska, jeżeli nie będziemy mieli polityki jagiellońskiej zabezpieczenia obszaru buforowego na wschodzie, bo będzie nam Rosja szarpać za klamkę państwa polskiego i konsolidacji piastowskiej non-stop. Już teraz wojsko dyszy, bo przerzuca wojska na wschód. Ciężko jest utrzymać się w gotowości bojowej cały czas na wschodzie. Będzie to kosztowało. Mur będzie kosztował. Sensory będą kosztowały. Będzie to kosztowało politycznie, ekonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, przed nami trudne decyzje. Ale najważniejsze jest to, że moim zdaniem, zobaczycie, drodzy Państwo, bardzo szybko, przed nami decyzja o namiętnej akcji ofensywnej. Dlatego, że w równaniu strategicznym, jeżeli mamy starcie pozakinetyczne, które teraz się odbywa, tak? Czyli ktoś pokazuje swoją dominację bez bicia i kinetyczne. I tu są różne szczeble, no właśnie. Przerepetują broń, wyślą migrantów, jakieś drony coś zrobią, strzelą w powietrze, strzelą ze ślepaków, porwą kogoś może, tak? A tu już strzelamy czołgi i tak dalej. To nie da się odstraszyć przez budowanie muru i nic nie robienie innego. Nie da się w fazie pozakinetycznej odstraszyć przeciwnika odstraszaniem pasywnym, tylko, znaczy odstraszaniem, po prostu przez budowanie tylko muru. Musimy mieć cały system namiętnej akcji ofensywnej. Mnóstwo jest spraw. Cyber, innych rzeczy, wywiadowczych. Też przepływy strategiczne są w drugą stronę. Oni też cierpią. Całe spektrum. Państwo polskie i my musimy być na to gotowi, moi drodzy. Nadchodzą takie czasy i ciekawy jestem, czy będziemy potrafili, bo ostatnie 30 lat tak ululało nas. Ja podawałem taki przykład, którego się trzymam, bo uważam, że jest bardzo obrazowy i bardzo, powiedziałbym, namiętny. Akcji ofensywnej. Dlaczego nie wysłać SMS-ów do żon pograniczników białoruskich z zdjęciami kochanek tych pograniczników? Będą mieli na chacie taką akcję, że się dwa razy zastanowią, czy podniosą rękę na Rzeczpospolitą. A to dopiero początek. Wyobraźnia może popracować. Co tu się może dziać? Na przykład dla tych, którzy mają problemy z nadwagą, można im co godzinę wysyłać kurierem żarcie z KFC w Mińsku. No naprawdę, można po 12 razie ma się dość. Naprawdę, no, metod nękania jest bardzo dużo. Wiadomość taka, że po prostu wiadomo, że kto mieszka, prawda, i tak dalej. Nie chciałbym publicznie eskalować, ale wyobraźcie sobie, że jest nieograniczona pojemność pomysłów tego rodzaju. Nieograniczona. Bo współczesna rywalizacja jest wielodomenowa. Jest pięknie. Kiedyś to trzeba było przyjść i karabinem strzelić, a teraz jest domena cyber, cybernetyczna, elektromagnetyczna, na przykład można im sygnałem wyłączać telewizję na przykład przy granicy. Przykładowo, tak? Jest domena informacyjna, że można tam nakłamać i przedstawić ich w złym świetle. Tak? Jest cała domena tych działań takich szarych, że nie wiadomo, coś zniknęło, coś się zgubiło, wywiad, rozpoznanie operacyjne, bardzo wiele rzeczy. Mało tego, pokazywanie zdolności uderzeniowych. Oni przerzucają do Grodna, gdzie jest ta nasza granica tu? Oni przerzucają do Grodna S-300, S-400, te systemy obrony powietrznej. No to my pięknie podjeżdżamy naszą artylerią tu, akurat na granicy zasięgu i strzelamy w drugą stronę non-stop kolor, dokładnie na odległość, w której oni stoją. Demonstrując zdolność zniszczenia ich w 2 minuty. Wycofają z czasem. Wycofają, bo się będą bali. To jest kontrola przepływów strategicznych. To jest wpływanie, manipulowanie przepływami strategicznymi w obie strony. Latają tymi samolotami do Mińska, nie? I tam lądują z tymi. No, jesteśmy cienkie bolki wojskowo, ale gdybyśmy byli Izraelem, to moim zdaniem nasze F-15, gdybyśmy mieli, podlatywałyby na zasięg strzału operacyjnego, no gdzieś tam by wykonywały podobne manewry, że różne rzeczy się mogą zdarzyć. I wchodzimy, drodzy Państwo, w takie czasy. I teraz pytanie, czy my się zmieścimy intelektualnie, charakterologicznie i kulturowo w tym? Bo to jest powszedni chleb Eurazji od pamiętnych czasów zapisywanych w historii człowieka. Ostatnie 30 lat było fenomenalnym okresem pokoju i złotej pauzy geopolitycznej. Kolejne pytanie.
Jak pan widzi szansę wzmocnienia współpracy wojskowej Polski z Turcją w sytuacji jeszcze sprzecznych interesów Turcji z Francją? No i dużej diaspory też tureckiej w Niemczech i czy Niemcy nam pozwolą na rozwijanie takiej współpracy?
Jest tak, no, czy Niemcy nam pozwolą, to jest inna sprawa i w ogóle wpływ mocarstw zewnętrznych na politykę rządu w Warszawie to jest oddzielny wielki temat. Odsyłam takiego mojego tekstu, gra statusowa, natomiast Turcja, cokolwiek by o niej nie mówić i takie gadanie, tam autorytaryzm i tak dalej. Turcy zrozumieli około 8 lat temu, że ład pęka. Dokładnie to rozpiska, co zrobiłem na początku, a oni są po środku. Konstantynopol leży po środku tych światów. Nowożytna historia Turcji jest jednym wielkim opisaniem wojny lądu z morzem. No po prostu poczytajcie sobie, co im robili Brytyjczycy, co im robili Rosjanie, co im zrobili po 18 roku Antanta, co im chciała zrobić. Rozbiory Turcji. Turcy balansują zawsze między lądem a morzem, między kontynentem a tym, dlatego na przykład wybrali kontynent, wówczas symbolizowany przez Niemcy, które chciały zbudować na kontynencie łańcuchy wartości w I wojnie światowej i skończyło się rozbiorami prawie Turcji. Więc Turcja w drugiej już nie weszła, bo była ostrożna. Ale Rosji i Sowieci wygrali i zaczęli napierać na cieśniny tureckie. No to szybko weszli do NATO Turcy i się podporządkowali polityce amerykańskiej. Ale jak zobaczyli, że Amerykanie słabną na Bliskim Wschodzie, to Turcja zaczęła łapać własną manewrowość. I to, co się całe dzieje, to całe napięcie turecko-amerykańskie się do tego sprowadza. I turecko-francuskie i tak dalej, i tak dalej. Turcja jest państwem samodzielnym. I jest członkiem NATO. Traktuje NATO jako tarczę, ale miecz ma swój. I myślę sobie, że patrzy na nas i się zastanawia, dlaczego my tak nie robimy. Zresztą wiem, bo rozmawialiśmy wielokrotnie z Turkami w Strategy and Future na ten temat. I się w ogóle zastanawiają, co jest z tym Lechistanem. Bo ten świat odchodzi. Jak mi kiedyś powiedział taki analityk turecki, US is ebbing away. Odchodzi jak, że Stany Zjednoczone odchodzą jak odpływ. A Turcja leży tam, gdzie leży. I Polska też leży tam, gdzie leży. I Turcy robią. Turcy wydają nam się, mi się wydają, bardzo dobrym partnerem do rozmów. przy czym jest ogromne napięcie, dlatego że obszar rdzeniowy, natowski, unijny, chce kontrolować peryferia. Nie chce, żeby... Po pierwsze, Amerykanie nie chcą, żeby była jakaś dziwna eskalacja, żeby Polacy na przykład eskalowali z Rosją coś bez zgody Amerykanów, tak jak Turcy potrafią to robić. W związku z tym będziemy mieli ogromną nacisk na rząd w Warszawie, gdybyśmy chcieli coś na poważnie robić. Tak? A po drugie, zachodnia Europa sobie tego nie życzy, bo to nie taki był deal. Drodzy Państwo, wiecie, że każda zmiana statusu w każdej relacji, nawet z tatą i mamą, bratem, siostrą i narzeczoną, kończy się awanturą. Więc możecie sobie wyobrazić, to dopiero jest między państwami. I dlatego możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, jak Chińczycy zmienili 7-krotnie status w ciągu ostatnich 10 lat ze względu na swój wzrost gospodarczy. Oni tam tchu nie mogą złapać w tym Waszyngtonie na ten temat. Więc Turcja jak najbardziej, zwłaszcza, że Turcja... W ogóle musimy się dobrze zastanowić, jak rozmawiać teraz z państwami średnimi. Na przykład uważam, że zakupy technologii, tym kluczowych, które tworzą nowe łańcuchy wartości, kluczowych technologii wojskowych, które wprowadzają nowy reżim, technologii wojskowych typu amunicja precyzyjna, typu systemy sztucznej inteligencji, radioelektronika, musimy się dogadywać z państwami średnimi, które nie mają sprzecznych interesów geopolitycznych z nami, dlatego że wielkie mocarstwa będą dealować cały czas z sobą i mogą poświęcać nasze interesy na ołtarzu swoich własnych. To oznacza, moim zdaniem, potrzebę rewizji myślenia o zakupach w Stanach Zjednoczonych wszystkiego, dla wojska na przykład, oraz na przykład w energetyce atomowej radziłbym się dobrze zastanowić, z kim współpracować na temat energetyki atomowej, żeby się nie okazało, że współpracujemy z partnerem, który za 4 lata nam powie, dobra, wystarczy już, bo ważniejszy dla nas interes jest kimś innym, tak? Bo się dogadaliśmy z Rosjanami na przykład. Dlatego Francuzi, a Francuzami to bym się ogólnie za bardzo nie przejmował, bo Turcy się nie przejmują. Ja wiem, że jestem w Polsce często krytykowany, ale ja uważam, że na wschodnim Morzu Śródziemnym Turcja jest znacznie silniejsza niż Francja i Turcy się nie boją Francji. A tam prawie wojna wisiała na włosku jakiś czas temu, w ostatnim roku. I tak jak Francja nie jest w stanie dać gwarancji bezpieczeństwa nam żadnych na wschodniej Francji, żadnych. W związku z tym nie jest to żadna waluta i to też politykom chcę powiedzieć czasem, żeby nie wierzyli, że Francuzi są w stanie nam coś zagwarantować. A to oznacza, że Francuzi nie powinni mieć nic do powiedzenia w sprawach Europy Środkowo-Wschodniej i bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, bo nie są w stanie nic dać do równania o bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. W przeciwieństwie do Amerykanów i w przeciwieństwie do Niemców, bo Niemcy mogliby dać, gdyby chcieli. Ale Francuzi nie. A to jest waluta. To jest waluta, z którą się siada do stołu rozmów. Oczywiście politycy strasznie lubią kłamać, że mają tą walutę i w ogóle co nie. Oni dlatego tak nas denerwują w telewizji, bo ciągle gadają o nierealności, nie? Tak naprawdę. Dobra. Kolejne pytanie. Nie wiem, ktoś tutaj dowodzi tym. No fajnie by było, też tak kiedyś myślałem. Nie, nie da się, bo jesteśmy na głównej osi na niedzień środkowoeuropejskiej i jest zbyt wiele interesów. No ale Szwedzi, musielibyśmy, to jest słusznie, ale musielibyśmy osiągnąć odpowiedni stopień podmiotowości i rdzeniowości, mieć dużo pieniędzy, kapitału, rynku, żeby ostatecznie Szwedzi i Turcy to z nami zrobili, albo Rumuni jeszcze, tak? Czy Ukraińcy, bo do tego by się też przydali. Tak, modelowo jest to super. Szczerze mówiąc, poświęciłem też dużo energii na to, bo Centralny Port Komunikacyjny miał być takim zwornikiem. Też cała koncepcja Trójmorza czy Międzymorza. Poświęciłem jej książkę Rzeczpospolita między lądem a morzem, bo mało tego, Romer o tym pisał ponad 100 lat temu, że to jest jedyna opcja utrzymania sprawczości państwa polskiego w niepogodę geopolityczną. Ale byli też jego przeciwnicy już 100 lat temu, którzy uważali, że to jest niemożliwe do spełnienia, bo wtedy Polska musiała być konstruktem imperialnym, mieć bardzo silne wojsko i budować połączenia północ-południe. Innymi słowy, w dużym uproszczeniu, żeby Polska mogła to osiągnąć, musiałaby skokowo zwiększyć swój potencjał, co nie pozostanie niezauważone przez przeciwników i będzie akcja mitygująca to. I musielibyśmy naprawdę sięgnąć po wielkość. I na tym polega okropność położenia geopolitycznego Polski, bo jest bardzo ciężko nam przetrwać jako państwo słabe, gdy kończy się pogoda geopolityczna, a jest nam strasznie ciężko z różnych powodów zbudować państwo silne, które automatycznie musiałoby mieć niestety i projekcję siły zewnętrzną, i zabezpieczanie buforów sobie na wschodzie, i wiele innych rzeczy, i silną gospodarkę, co zmienia układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej, między Rosją a Niemcami. Między innymi z tego powodu, moim zdaniem, Beck, wierząc w misję dziejową państwa polskiego, jednocześnie podpartą tym, że według niego Anglosasi zawsze wygrywają wojny ostatecznie, zgodził się na gwarancje brytyjskie w 1939 roku i poszliśmy na wojnę. Zwróćcie państwo uwagę, że poszliśmy na wojnę jako jedyni w naszej części świata. Bo strategia tak zwanego sekwencyjnego podporządkowania sobie, którą też Chińczycy będą robić też wokół swojego perymetru, bo to jest jak stary jak świat, polega na tym, że Hitler uzyskiwał wszystkie koncesje bez wojny. Tak jak Rosjanie teraz, nie? Tylko troszeczkę tej wojny, nowej generacji. I już przesuwamy, nie? Już Krym jest nasz, już tam Czechosłowacja, nie? Już fajnie jest Austria, przemysł, wszystko, nie? Mamy łączność z Węgrami i po prostu się przesuwamy. Kłajpeda, Gdańsk, nie? Korytarz. I chodzi o to, że Polska postanowiła, że nie akceptuje sekwencyjnej strategii i postanowiła odpowiedzieć próbom brytyjskim na budowanie tak zwanych binding strategy, strategii wiążących, wejścia w nową równowagę gwarantowaną przez zewnętrznego balansera brytyjskiego. Problem polega na tym, że Beck popełnił ogromny błąd, niewybaczalny. Nie zrozumiał, albo inaczej, tak był przekonany o teorii pomostowości romerowskiej i że my jesteśmy podmiotem w Europie Środkowo-Wschodniej, bo wygraliśmy wojnę 20 roku, że nie zrozumiał w grze o równowagę, że wraz z momentem, gdy Sowieci wejdą do gry z Niemcami w sierpniu, to dla Brytyjczyków natychmiast oni stają się partnerem, a nie my. Rozumiecie? To jest jak gra w karty. To jest gra w równowagę, jak grawitacja. I że my przegraliśmy tę wojnę, zanim padły pierwsze strzały. Na tym polega polityka. I tego Beck nie pojął, bo automatycznie uznał, moim zdaniem, że niemożliwy jest sojusz komunizmu z faszyzmem. I podobny błąd popełniamy teraz, uważając, że nie może być sojuszu Rosji z państwem demokratycznym i tak dalej, i tak dalej. Mamy niesamowite kalki myślowe wśród naszych elit, że to ideologie rządzą polityką zagraniczną. No nie, zdecydowanie nie. Ostatecznie geopolityka depcze ideologię tego rodzaju. A zwłaszcza jak się łamie struktura ładu międzynarodowego i gra się o równowagę potencjałami de facto zabijania albo potencjałami zabierania pieniędzy. I to się kończą żarty. I to jest niebezpieczeństwo, wie pan, o którym ten. Mówiłem o tym w poprzednich latach bardzo dużo, bo się bardzo przywiązałem do idei pomostowości i do Romera, i do jego koncepcji. Zwiedziłem, wie pan, nawet to wszystko. Ja byłem nawet w Giurgiu Leszti, przynajmniej jak Dunaj wpada do Morza Czarnego, gdzie mieliśmy mieć port swój. Były plany w latach 30. Kwiatkowski miał takie plany, żeby tam dociągnąć system rzeczny od Lwowa i mieć wyjście na Morze Czarne. Tak. Kolejne pytanie.
Powiedział pan wcześniej, że Chińczycy są na dobrej drodze, żeby pokonać Amerykanów, bo wojna handlowa Trumpa nie przyniosła określonych skutków, ale czy faktycznie Chiny mogą pokonać Amerykanów i ich zastąpić jako światowy lider? Czy tutaj chińska demografia nie będzie problemem? Bo jak wiadomo, prognozy nie są zbyt korzystne, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych.
Chiny nie będą liderem, ale nie z tego powodu, dlatego że liderem moim zdaniem jednak musi być mocarstwo morskie, bo inaczej zachowania w masach lądowych, a Chiny mają najwięcej sąsiadów na świecie, zachowania dominacyjne, hegemoniczne są nie do zniesienia dla innych. W związku z tym będą koalicje balansujące i jeżeli Amerykanie przegrają, to wrócimy do takiego ustawienia świata, gdzie wszyscy balansują, czyli kilka tysięcy lat historii zapisanej człowieka, norma taka, jak w Grecji starożytnej. Po prostu. nie będzie hegemona nowego, a moim zdaniem będzie układ równoważenia jakiś tam przez długi czas. Będziemy mieli, innymi słowy, moim zdaniem wchodzicie, drodzy Państwo, w czas, no, gdzie będzie powstawał nowy świat, tak? Nowy świat z tym napięciem jako codziennością. Natomiast, wie Pan, no, gdyby wszyscy mieli takie problemy demograficzne jak Chiny, tak, które wciąż, przypomnę, są największym, mają 1,4 miliarda ludności, tak? I ogromne rezerwy pracy ludzkiej na wsi. Ogromne, tak? I zresztą zawsze wszystko jest relatywne. No, trzeba sobie to porównać do innych państw azjatyckich, które mają jeszcze większe problemy. Japonia, tak, Korea Południowa, demograficzne. Dużo gorsze niż Chin. Więc poza tym nadchodzi automatyzacja prawdopodobnie procesów pracy wielu. I jeżeli się będzie miało nowe łańcuchy wartości, złamie się monopole świata, oceanu światowego, będzie się miało właśnie 5G, Huawei, swoje własne systemy, sztuczną inteligencję, komunikację kwantową i będą nowe gałęzie przemysłu chińskie, to Chińczycy nie będą potrzebowali tyle rąk do pracy u siebie. Tak, tak jak Amerykanie nie potrzebowali i robili deindustrializację u siebie. Polecam w tym kontekście czytanie Davida Goldmana, który bardzo często o tym pisze, będąc na styku Chin i USA. Tak. Obserwuje z bliska tę rywalizację pod tym względem. Chyba ostatnie pytanie, bo już musimy zaraz kończyć.
To moje pytanie jest takie, mianowicie w jaki sposób Chińczycy mogliby wywrócić, jakimi działaniami mogliby zmienić ten ład, który był przez wieki budowany przez ludzi morza? I jakie takie wywrócenie niosłoby konsekwencje dla Polski oraz dla Stanów Zjednoczonych? Bardzo dziękuję.
No, zmieniłby się na pewno właśnie świat. Europę centryczność, zachodniocentryczność. Byłaby dyskusja, jaki system światopoglądowy jest najlepszy, jaki system organizacji społeczeństwa jest najlepszy, bo może okazałoby się, że niektórzy uważają, że jest bardziej wydajny chiński albo inny. Wydaje mi się, żeby były naprawdę głębokie zmiany w kontrakcie społecznym na Zachodzie, a już w szczególności w Europie. Zaczęlibyśmy sobie zadawać pytanie, kim jesteśmy. Także historia się nie skończyła też pod tym względem. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję, bo czas nas nagli. Tutaj obowiązują jakieś reguły jeszcze. Dziękuję.